Pana Jezus Chrystus. Dobry wieczór Państwu. I zaczynamy jak zawsze od modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz. Stolica mądrości. Bardzo serdecznie, a dzisiaj także bardzo ciepło witam Państwa ten zimowy, lutowy wieczór. Muszę raz jeszcze powtórzyć to, co powtarzam pewnie już kilkadziesiąt albo i więcej razy w ciągu tych lat, które minęliśmy, że witając Państwa chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować za tą obecność, która jest takim świadectwem poszukiwania prawdy o Panu Bogu, ale jednocześnie poszukiwania i znajdowania prawdy o sobie, bo konferencje biblijne, które tutaj wspólnie mamy, to są konferencje, których celem jest głębsze zrozumienie swojej wiary, głębsze zrozumienie samego siebie, lepsze przeżywanie tej rzeczywistości Bożej, ale także po prostu dojrzewanie i w wierze, i to dojrzewanie, które owocuje naszym duchowym wzrostem. Więc bardzo, bardzo się cieszę. W tym roku przedmiotem naszych konferencji jest bardzo ogólny temat, mianowicie jak powstało Pismo Święte. Cały czas jesteśmy przy Starym Testamencie. Mam nadzieję, że przejdziemy jeszcze do Nowego Testamentu i pokazujemy ten proces, w którym było współdziałanie i Boga, i człowieka, a właściwie i Boga, i ludzi. I pokazujemy, przedzierając się przez wieki, czasami pewne rzeczy odgadując, a inne znając lepiej albo nawet bardzo dobrze, próbujemy pokazać, jak odbywał się, jak przebiegał ten proces, który zaowocował wyłonieniem się ciąg Starego i Nowego Testamentu. Gdybyśmy chcieli streścić to, co wiedzieliśmy do tej pory w kilkunastu zdaniach, to można by powiedzieć tak, że u początku Pisma Świętego są wydarzenia, są osoby, są ludzie, którzy doznawali przeżyć i zewnętrznych, i wewnętrznych, w których rozpoznawali obecność Boga. U początku Pisma Świętego jest również fakt, że Bóg objawiał siebie ludowi swojego wybrania, którym był pozostawał biblijny Izrael, i że z tego wszystkiego rodziła się pamięć, pamięć indywidualna, ale także pamięć zbiorowa. To znaczy ludzie pamiętali te swoje przeżycia i wewnętrzne, i zewnętrzne, i rozmaite wydarzenia, i pamiętali również te wydarzenia i przeżycia zbiorowości, i dzięki temu ta pamięć tworzyła wspólnotę. A więc wspólnotę tych, których łączyły również wspólne wartości, wspólna wiara w jedynego Boga i doświadczenie tego Boga, bo zwracam Państwa uwagę, nie tylko chodzi o wiarę, ale chodzi właśnie o to, że Bóg na tę wiarę odpowiadał i rzeczywiście się objawiał i pozwolił doświadczać. I tworzyła się ta, narastała ta zbiorowa pamięć, która, kiedy przyszedł czas kryzysu, a nie jednego zresztą, to byli ludzie, którzy byli takimi strażnikami tej pamięci i ta pamięć została wystawiona na ciężką próbę. I wobec tych zagrożeń, które się pojawiały w starożytnym, biblijnym Izraelu, czy to w VIII wieku przed Chrystusem, kiedy najechali Asyryjczycy, a potem w VI wieku przed Chrystusem, kiedy najechali Babilończycy, otóż wobec tych zagrożeń postanowiono napisać, utrwalić na piśmie pierwsze zapisy. Ta pamięć zaczęła przeobrażać się w teksty. Powiedzieliśmy, że najstarszą częścią, tę, która powstała najwcześniej, w swoim obecnym kształcie, tak jak my ją znamy, jest pięcioksiąg Mojżesza, czyli te pierwsze pięć ksiąg otwierających Stary Testament. Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Kapłańska, Liczby i Księga Powtórzonego Prawa. I że ten zbiór pięcioksięgów, te pierwsze pięć ksiąg, zostały utrwalone na piśmie w VI wieku przed Chrystusem, a najpóźniej w V wieku przed Chrystusem już ta całość była gotowa i mówiliśmy, że przyszedł czas, gdy około roku 450 przed Chrystusem właśnie ten pięciok pociąg, jego fragmenta, może nawet jego całość, tego nie potrafimy powiedzieć, był odczytywany przez kapłana Ezdrasza, publicznie odczytywany, i to było pierwsze publiczne czytanie tekstu świętego, pierwsze publiczne czytanie Księgi Świętej. Do tego zbioru pięcioksięgów doszły później zapisy prorockie, to znaczy zapisy nauczania prorockiego, zarówno proroków takich bardzo znanych, jak Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, jak i proroków mniej znanych, albo może takich, których działalność trwała krócej, takich proroków było aż 12, i spisywano cierpliwie te teksty nauczania prorockiego. Dlaczego? Dlatego, że wracano do nich i w nich rozpoznawano doświadczenia, które były doświadczeniami także każdego następnego pokolenia. Mówiono mniej więcej tak, że to, co przeżyli nasi ojcowie i nasi praojcowie, to my przeżywamy, ale przeżywać to również będą nasze dzieci i wnukowie, i dlatego te zapisy prorockie miały taką wielką wartość. I do tego dochodził powoli trzeci zbiór, który był najpóźniejszy i który otrzymał nazwę Pisma. Tam były te księgi, które przede wszystkim były księgą modlitwy, jak na przykład psalmy biblijne. Weszło tych psalmów 150 do tego zbioru pism i, drodzy Państwo, te 150 psalmów zostało ułożone w 5 ksiąg, w 5 takich zbiorów, w 5 części, co oczywiście naśladowało pięcioksiąg Mojżesza. W ten sposób można by powiedzieć, że tak jak Bóg objawił się Izraelitom i zapis tego doświadczenia, to Boże objawienie znalazło wyraz na kartach pięcioksięgu, to na kartach księgi psalmów Izraelici odpowiadali Panu Bogu i jest to zapis ich pobożności, zapis ich modlitwy. Modlitwy, która była i błagalna, i modlitwa prośby, i dziękczynienia, i uwielbienia, i przebłagania. Powiemy osobno na temat tej księgi psalmów pewnie podczas naszego najbliższego spotkania, bo księga psalmów na to zasługuje, żeby o niej osobno powiedzieć. Inna taka księga, która jest wyrazem zmagań, poszukiwań i próbą odpowiedzi na najtrudniejsze z pytań, mianowicie na to pytanie, dlaczego istnieje cierpienie i dlaczego zwłaszcza istnieje cierpienie sprawiedliwych, cierpienie niewinnych, odpowiedź przynosi księga Hioba. Ale nie zabrakło także innych ksiąg, które, skoro tamte wcześniejsze były gotowe, to te powoli do nich dochodziły i wszystkie te księgi łączyło jedno, mianowicie niezbite przekonanie, że ich autorów, a także ich czytelników, ich odbiorców, ich słuchaczy łączy wiara w jedynego Boga. Spoiwem tego wszystkiego jest wiara w jedynego Boga. Na ostatnim naszym spotkaniu przeszliśmy do nowego zjawiska. Mianowicie powiedzieliśmy, że przebywając na wygnaniu w Babilonii w VI wieku przed Chrystusem, bardzo duża liczba Izraelitów odeszła od swojego rodzimego języka, bo wszystkie te księgi były zapisane w języku hebrajskim. Otóż oni odeszli od swojego rodzinnego języka i potrzebowali przekładu ksiąg świętych, bo mówili językiem aramejskim. Zwróciliśmy uwagę na to, że język hebrajski i język aramejski są do siebie podobne, nawet dość mocno podobne. Powiedziałem, że mniej więcej tak jak na przykład język polski i słowacki, albo polski i czeski. Od biedy możemy się porozumieć, ale oczywiście potrzebni są tłumacze, zwłaszcza tam, gdzie chodzi o teksty, no, które mają, zawierają jakąś głębszą czy istotniejszą treść. I to samo było w przypadku Izraelitów, którzy na wygnaniu przyswoili sobie język aramejski i gdy czytali Pismo Święte, albo gdy słuchali Pisma Świętego, tych ksiąg, które już wtedy były, nie nie mogli wszystkiego zrozumieć, no bo jednak myśleli i mówili w innym języku. I zwróciliśmy uwagę, i to pewnie już ostatnia taka myśl przypominająca nam to, co było, że żeby nie pomylić oryginału i przekładu, to dopuszczono przekład Ksiąg Świętych, ale tylko ustny. To znaczy przekład wyglądał tak, że stawał za pulpitem lektor, który czytał po hebrajsku Pismo Święte, Księgi Święte, a obok niego stał tak zwany meturgeman, znaczy to po polsku tłumacz, ten, który przekładał. I ten, który czytał Pismo Święte, oczywiście chodzi nadal tylko o Stary Testament, bo jesteśmy w czasach przedchrześcijańskich, ten, który czytał Pismo Święte, to czytał ze zwoju, musiał czytać bardzo dokładnie i głośno, i dobitnie. Natomiast obok niego stał i trwało to całe stulecia. Jego towarzysz, współtowarzysz tej właśnie liturgii, który ten tekst przekładał na język arameński. I był zakaz zapisywania tego tekstu po to, żeby nigdy nikomu nie przyszło do głowy, iżby pomylić jeden tekst z tym, co było czytane po aramejsku. Zatem te słowa aramejskie i przekład aramejski był bardzo ulotny. I trwało to, drodzy Państwo, około 300 lat, a może nawet więcej. Proszę sobie wyobrazić, ile pokoleń jest w ciągu 300 lat, które dobrze wiedziały, że skoro nie rozumieją języka hebrajskiego, to będą mogli poznać Pismo Święte, ale tylko ze słuchu. I nic więcej zapisów nie wolno było robić. I oto dzisiaj dochodzimy do rzeczywistości nowej. Ta nowa rzeczywistość ma związek z pierwszym pisanym, utrwalonym na piśmie przekładem Ksiąg Świętych. Było to zjawisko absolutnie niezwykłe. Otóż, drodzy Państwo, religijność to jest jeden z najbardziej konserwatywnych aspektów działalności człowieka. Otóż religijność, pobożność z trudem tylko poddają się rozmaitym nowinkom, nowościom, przeróbkom, modyfikacjom. Mianowicie wiara i ta teologia, która jej towarzyszy, jest w dobrym tego słowa znaczeniu bardzo zachowawcza, bardzo konserwatywna. Ona ma zapewniać ciągłość. A więc tak jak wierzyli nasi ojcowie, tak i my wierzymy i chcielibyśmy, żeby wnuki i dzieci w przyszłości wierzyły zupełnie podobnie. I oto na 300 lecia przed Chrystusem zaistniało zjawisko zupełnie nowe. Żeby je zrozumieć, to trzeba, żeby je poznać, to trzeba mieć odrobinę wyobraźni geograficznej. Mam nadzieję, że Państwo mogą sobie wyobrazić pasem Morza Śródziemnego. Otóż wtedy w rejonie Morza Śródziemnego w starożytności pod koniec IV wieku wydarzyło się coś zasadniczo nowego, czego wpływ i oddziaływanie trwa do dzisiaj. Mianowicie na terenie Macedonii, północnej Grecji, to jest dzisiaj północnej Grecji prowincja Macedonia, jest również państwo Macedonia, nawiasem mówiąc, pomiędzy Macedonią a Grecją z tego tytułu są bardzo silne napięcia. To jest ten ruch, gdzie jest Bułgaria, Macedonia, Albania, północna Grecja. Otóż tam wyłonił się przywódca w drugiej połowie IV wieku, który z czasem miał na imię Aleksander, a z czasem otrzymał przydomek macedoński albo wielki. Przejął on władzę po swoim ojcu, który przygotował dla niego tę władzę w sposób dość skuteczny. I około roku 335 przed Chrystusem Aleksander podjął wielką wyprawę z Macedonii i Grecji na cały starożytny Bliski Wschód. I drodzy Państwo, oczywiście, że są wśród Państwa osoby, które znają historię starożytną, historię Aleksandra Macedońskiego, bo ona była opisywana i przedstawiana i w legendzie, i w sztuce, i w literaturze, i w filmach na rozmaite sposoby. Otóż ten młody człowiek zajął najpierw północny Egipt, następnie przesunął się do Palestyny, do Syrii i dotarł aż na granicę dzisiejszych Indii. I kiedy zakończył swoje podboje, miał niespełna 33 lata i w dość nieoczekiwanych okolicznościach, czy nie do końca jasnych okolicznościach, Aleksander Macedoński zmarł. Miał tylko 33 lata. Jego piękny grobowiec, tak jak się domyślamy, znajduje się, bo to też jest przedmiot sporów, znajduje się w Muzeum Starożytności w Stambule, na terenie Turcji, w dzisiejszym, późniejszym greckim Konstantynopolu. Więc tam jest przepiękny grobowiec z białego marmuru, niezwykle drogi, niezwykle rzadki, jest tak okazały, tak piękny, że przypisuje się go, że tak piękny grobowcu mógł być pochowany tylko ktoś tak wielki, jak właśnie Aleksander Macedoński, Aleksander Wielki. I gdy zmarł, podbił prawie cały ówczesny, starożytny świat i gdy nieoczekiwanie zmarł, ten świat został podzielony pomiędzy trzech dowódców. Jeden z tych dowódców wziął sobie Grecję i Macedonię, drugi z tych dowódców wziął sobie Egipt, a trzeci z tych dowódców wziął sobie Syrię i Palestynę. Ten dowódca, który wziął Egipt, był założycielem dynastii, która otrzymała nazwę Ptolomeusze, dynastia ptolomejska. Natomiast ci, którzy zajęli, czy ten dowódca i jego spadkobiercy, którzy sprawowali nadzór nad Syrią i nad Palestyną, przybrali nazwę Seleucydzi. W ten sposób, tuż po śmierci Aleksandra Wielkiego, zaistniała, można by powiedzieć, taki biegunowy podział świata. Jeden ze stolicą w Egipcie, drugi ze stolicą na terenie dzisiejszej Syrii. Otóż, jeżeli chodzi o Egipt, to Aleksander Wielki, gdy dotarł do Egiptu, to założył tam miasto. Założył miasto nad samym morzem, sprowadził zaraz ze swoim wojskiem architektów, budowniczych, inżynierów i sam opuścił Egipt, a oni budowali to miasto, które nazwali ku czci dowódcy i ku czci wielkiego wodza, nazwali Aleksandria. To miasto oczywiście jest do dnia dzisiejszego. Aleksander, ponieważ był Grekiem, a Grecy lubią morze i mają dookoła siebie mnóstwo morza, to nie pchał się tam do Egiptu, gdzie gorąco, gdzie piachy i tak dalej, tam gdzie mieszkali faraonowie, tylko pozostał sobie tutaj nad morzem i założył bardzo silną kolonię, która otrzymawszy nazwę Aleksandria, w ciągu kilkudziesięciu lat burzliwie się rozwijała. I to miasto w ciągu 100 lat, niech Państwo sobie wyobrażą, starożytności, to miasto miało ponad 1 000 000 ludzi, a więc wystarczyły 3-4 pokolenia, żeby było przeogromnym miastem. Było starannie zaprojektowane, podzielone na dzielnice, dzielnice mieszkalne, dzielnice przemysłowe, był tam teatr, były tam stadion, był forum, a nade wszystko ci pierwsi władcy z dynastii Ptolomeuszy założyli tam bibliotekę. Ta biblioteka otrzymała z czasem nazwę Biblioteki Aleksandryjskiej. I był to największy w starożytności zbiór ksiąg, zbiór tekstów, który przetrwał całe wieki aż wreszcie został strawiony przez pożar. Kto z Państwa był w Aleksandrii i pamięta to miasto, to w naszych czasach, przed tym przewrotem, który rok temu dokonał się w Egipcie, podjęto próbę rekonstrukcji, odbudowy tej Biblioteki Aleksandryjskiej. I dzisiaj ona tam istnieje. Trudno mi powiedzieć, co jest w tej chwili, dlatego że przez ten rok w Egipcie sytuacja dramatycznie stała się gorsza. Nawet do tego stopnia, że trudno dzisiaj tam jest podróżować, ale dopóki można było podróżować do Aleksandrii, to tę biblioteką się ogląda. Wróćmy więc do Aleksandra Wielkiego. Aleksander Wielki założył to miasto w 331 roku przed Chrystusem. Niedługo później zmarł i miasto i cały rejon przypadł w udziale Ptolomeuszowi. Ten Ptolomeusz pierwszy, ten pierwszy władca, pierwszy dowódca, obrał sobie przydomek Soter. I tak właśnie pozostał w historii. I kolejni Ptolomeusze mieli kolejne przydomki. To tak jak mamy na przykład naszych królów nazywanych Bolesław Chrobry, czyli taki mężny w starym polskim języku. Inny Bolesław Śmiały, Bolesław Wstydliwy, Bolesław Krzywousty. Prawda? I mamy te przydomki, po których rozpoznajemy tych Bolesławów, bo inaczej trzeba byłoby mówić Bolesław I, Bolesław II, Bolesław III i tak dalej. A tak ten przydomek wyraża coś z charakteru tych właśnie władców. I bardzo łatwiej zapamiętać Bolesław Śmiały i Bolesław Krzywousty i od razu domyślamy się, co to może znaczyć. Albo Władysław Łokietek, prawda, w nawiązaniu do niskiego wzrostu, Kazimierz Wielki. I tak można te przykłady mnożyć. Więc ci Ptolomeusze kolejni też mieli swoje przydomki. Pierwszy z nich to był Ptolomeusz I Soter. Soter znaczy po polsku wybawiciel, zbawca. Oni wszyscy mieli rozbudowany taki egocentryzm. Wszyscy uważali siebie, każdy z nich, za kogoś wielkiego i ten nazywał siebie zbawcą, bo sądził, że przyniósł wybawienie ludowi mieszkającemu w Egipcie. Oczywiście wybawienie polegało na tym, że wraz z rozpoczęciem jego rządów skończył się definitywnie Egipt faraonów. Otóż ten Egipt faraonów trwał prawie 3000 lat. I wraz z przybyciem Ptolomeuszów Egipt faraonów się definitywnie skończył. Co robili ci Ptolomeusze, ci władcy ptolomejscy, a pierwszy z nich właśnie miał przydomek Soter? Otóż oni masowo wprowadzali kulturę grecką. Kulturę nazywali ją helleńską, bądź lepiej helenistyczną. Można by powiedzieć, że oni byli takimi Amerykanami starożytności. Tak jak dzisiaj kultura amerykańska przenika, może szerzej anglosaska, przenika wszędzie na świecie, także nosimy ubrania, które mają jakieś po angielsku napisy albo na angielskie firmy, każdy wie, co to są jeansy, każdy wie, co to jest western, każdy wie, co to jest Coca-Cola, każdy wie, co to jest hamburger, każdy wie, co to jest McDonald's, a więc po prostu to jest na całym świecie, gdziekolwiek się ruszymy, to właściwie to jest wszędzie. To kultura helenistyczna, z tą kulturą helenistyczną było dokładnie tak samo. Że gdziekolwiek pojawili się Grecy, najpierw Macedończycy, a później Grecy, to bardzo szybko przenikała kultura helenistyczna. Oni tworzyli szkoły, tworzyli szkolnictwo, tworzyli gimnazja, tworzyli stadiony, tworzyli rady miejskie, tworzyli administrację, politykę, dawali autonomię i nie było jakiegoś wielkiej presji politycznej, natomiast były bardzo silne oddziaływanie kulturowe. Drugi z tych władców, i powoli zbliżamy się już do sedna tego, o czym chcemy dzisiaj mówić, miał na imię, nazywano go Ptolomeusz II Filadelf. On rządził w latach 283 do 247 przed Chrystusem. Łatwo wyliczyć, że rządził prawie 40 lat, 36 lat mniej więcej. Otóż przez 36 lat rządów można zrobić dużo dobrego albo dużo złego. Można by powiedzieć, w naszych czasach takim rządzącym mniej więcej tyle, około 40 lat był Kaddafi. Jak skończył, wszyscy wiemy. I nie nam na razie oceniać to, co się wydarzyło, ale ci wszyscy, którzy z nim przedtem handlowali, kupowali, przyjmowali go i gościli, później obrócili się przeciwko niemu. Jeżeli chodzi o Ptolomeusza Filadelfa, to rządził prawie 40 lat, ale rządził dobrze. Dlatego, że był człowiekiem światłym, człowiekiem mądrym, położył nacisk na rozwój, na kulturę, dbał także o dobrobyt swoich mieszkańców, a swój przydomek zyskał dlatego, że był bardzo rodzinny. Opiekował się między innymi swoją rodzoną siostrą, która miała na imię po grecku Arsinoe. Co ich łączyło, to część historyków powiada, że zwyczajna braterska miłość, inni, być może domyślając się za dużo, mówią, że być może jeszcze coś więcej. Tak czy inaczej nazwano go Filadelf, dano mu przynamek Filadelf, to znaczy brat miłujący albo umiłowany brat. Taki brat, który potrafi miłować. I tak zostało. Ptolomeusz II Filadelf. I ta właśnie siostra Arsinoe. Miał oczywiście on i żonę, i swoje dzieci, bo ta dynastia dalej trwała, ale te więzi z siostrą były bardzo silne. I w jego czasach do Aleksandrii napłynęły tysiące Żydów z Palestyny. Tysiące Żydów z Jerozolimy i z okolic. Nie tysiąc, nie dwa, tylko dziesiątki tysięcy. W ciągu tych 40 lat był ogromny napływ ludności żydowskiej, która w tej nowo założonej Aleksandrii widziała perspektywy dla siebie. W Palestynie była generalnie bieda. Ziemia była taka, jaka była i jaka jest do dnia dzisiejszego. Natomiast Żydzi z Palestyny, w tysiące ich, dziesiątki tysięcy, a z czasem to były nawet setki tysięcy w następnych dziesięcioleciach, przeniosły się do Aleksandrii i tam Ptolomeusze pozwolili im założyć nawet własną dzielnicę. Mieli cała kwatera miasta, była nazywana żydowska. A więc już wtedy, około roku 280-250 przed Chrystusem, mamy, jeżeli tak można powiedzieć, dobrowolne getto. To znaczy Żydzi sami chcieli mieszkać osobno, nie chcieli się łączyć z inną ludnością tam miejscową, która była zresztą rozmaitego pochodzenia. Chociaż się odłączali, chociaż się separowali, to jedno nie udało się. Mianowicie bardzo szybko zapominali języka hebrajskiego, który jest językiem semickim, oczywiście bardzo specyficznym, i w bardzo krótkim czasie przyswoili sobie język grecki. O ile powiedzieliśmy, że język hebrajski i aramejski, ten, na który tłumaczono, są do siebie podobne, o tyle język hebrajski i grecki to są całkowicie inne języki. Język hebrajski jest językiem semickim, język grecki jest językiem indoeuropejskim, a więc takim jak nasz, ma zupełnie inną strukturę, inną budowę, inną morfologię, inne słownictwo. Wszystko jest inne. Wobec tego ten zupełnie inny język powodował, że ci, którzy zapomnieli hebrajskiego, nie mogli się już modlić we własnym języku, ani nie mogli czytać ksiąg świętych we własnym języku i groziło im po prostu wynarodowienie. To coś takiego jak Polacy, którzy pojadą do Irlandii, do Wielkiej Brytanii albo do Ameryki, I okazuje się, że w krótkim okresie czasu ich dzieci bardzo szybko odchodzą od języka polskiego i zdarza się, a podobno to jest, mówił mi jeden z moich kolegów, bardzo częsty problem, coraz częstszy problem na przykład w Londynie czy w Dublinie, że dziecko idzie do szkoły, uczy się tam świetnie, coraz lepiej angielskiego, wraca do domu, rodzice angielskiego znają tylko na takim poziomie, prawda, zupełnie podstawowym i nawet jest kłopot polegający na tym, że rodzice z dziećmi nie do końca potrafią się dogadać. Natomiast kiedy to dziecko przyjedzie już z rodzicami do domu, do babci czy do dziadka, no to jedno na drugiego patrzy. Babcia mówi po polsku wyłącznie, tamten mówi po angielsku i jedyne co mogą zrobić, to na siebie patrzeć. Nie więcej. I z Żydami było w starożytności zupełnie podobnie. Mianowicie w ciągu kilkudziesięciu lat nauczyli się, czy przyswoili sobie język grecki i stanęli wobec konieczności także odpowiedzi na pytanie, a co z ich świętymi tradycjami? A co z ich świętymi księgami? I otóż, zanim przejdziemy do tego, co się wydarzyło, to trzeba nam opowiedzieć legendę, która dotyczy tego właśnie zjawiska, o którym teraz będziemy mówić. Mianowicie musimy się przenieść ponad 100 lat później. Otóż w latach między 125 a 120 przed Chrystusem powstało pismo, które zachowało się do dnia dzisiejszego i to pismo napisane po grecku nazywa się, nosi nazwę, nosi tytuł List Arystarcha. Otóż to bardzo ciekawe pismo, które ma również swojego adresata. Mianowicie pełny tytuł brzmi List Arystarcha do Filokratesa. Nie wiemy ani kim był Arystarch, ani kim był Filokrates. Wszystko to są imiona greckie, ale wiemy, że i autor tego listu, i odbiorca tego listu byli Żydami. A dokładniej mówiąc, byli zhelenizowanymi Żydami. Czyli takimi Żydami, którzy już całkowicie ulegli kulturze helenistycznej. I treść tego listu jest taka. Otóż był się w tym liście, opowiada się, jak powstał przekład Ksiąg Świętych Hebrajskich Starego Testamentu na język grecki. I opowiada się, że był król. Król nazywał się Ptolomeusz Filadelf, mówiliśmy o nim przed chwilą, który rządził, przypomnijmy, w latach 283 do 247 przed Chrystusem. Król miał bibliotekę, a dyrektorem, mówiąc dzisiejszym językiem tej biblioteki, był niejaki Demetriusz z Aleronu. I ten Demetriusz gromadził w bibliotece aleksandryjskiej wszystkie możliwe księgi starożytności. Skupował zwoje z tekstami, które rozumiał bądź nie rozumiał i starał się te teksty tłumaczyć na język grecki. Dzięki temu biblioteka się rozrastała. Biblioteka w każdym mieście to bardzo ważna rzecz. Tak mówiąc nawiasem, odchodząc troszeczkę od tej głównej linii, to trzeba powiedzieć, że jeżeli pojedziemy gdzieś, czy to za granicą, czy to w kraju, to porządne miasto, czy porządne miasteczko powinno mieć dwie dobre rzeczy. Mianowicie biblioteka i restauracja. Jeżeli są dobre książki, jeżeli jest możliwość czytania, kultura i jeżeli jest możliwość dobrego, na czysto, nie musi być nie wiadomo co, ale czysto i dobrze, poprzez brudnego jedzenia, to znaczy, że to są ludzie kulturalni. I proszę, niech Państwo, mówiliśmy o tym parę lat temu, niech Państwo pod tym kątem popatrzą na Niemcy, na Francję, na Włochy, na Austrię, tam jak się pojedzie i zajdzie się do miasta, to widać księgarnie, biblioteki, restauracje, bary, człowiek czuje się bezpiecznie. Proszę pojechać, już nie przymierzając, na wschód, a jeszcze dalej na wschód, jeszcze gorzej. I może się okazać, że ani człowiek nie poczyta, ani nie zje. Lepiej z takiego miasta, czy z takiego kraju, lepiej uchodzić. Wracamy do naszego Demetriusza z Faleron. Otóż Demetrius powiedział swojemu królowi, Ptolemeuszowi, że ma w swojej bibliotece mnóstwo dzieł z całego świata. Ale nie ma greckiej wersji, greckiego przekładu ksiąg świętych Izraela. Nie ma greckiego przekładu żydowskich ksiąg świętych. I mówi do króla, musi być w tych księgach świętych jakaś mądrość, skoro te księgi święte są spoiwem tego narodu przez tyle wieków. I król, usłyszawszy to, dał mu zielone światło, żeby zaprosił z Jerozolimy tłumaczy, którzy przybyliby do Aleksandrii i przełożyli ten najstarszy zbiór Pisma Świętego, czyli pierwsze pięć ksiąg Mojżesza, pięcioksiąg Mojżesza przełożyli na język grecki. I lista wystarcza, to jest legenda, ale zaraz wyciągniemy z niej to, co historyczne. Lista wystarcza opowiada, że wtedy Demetriusz, pozyskawszy pieniądze, środki, fundusze, wysłał delegację z Aleksandrii do Jerozolimy. Tam spotkała się w Jerozolimie z przedstawicielami tamtejszych kapłanów i kapłani jerozolimscy wyznaczyli do zadania przekładu, do dokonania przekładu, wyznaczyli 72 mędrców, 72 tłumaczy. Dlaczego 72? Po 6 z każdego z 12 plemion Izraela. 12 plemion razy 6, 72 tłumaczy. I tych 72 tłumaczy zostało wysłanych z Jerozolimy do Aleksandrii i najpierw urządzono dla nich wielką ucztę, bankiet. Przyjęto ich z honorami, ze splendorem, a kiedy się już najedli i być może nie tylko, to powiedzieli im, dość, teraz zacznijcie dzieło przekładu. I tych 72 tłumaczy wybudowano 72 domki, każdy osobno, w osobnym glinianym domku. Tam donoszono im jedzenie i picie i każdy z nich, z tych 72 tłumaczy, miał dokonać przekładu pięcioksięgu Mojżesza, tej tory, tego podstawowego zbioru, na język grecki, niezależnie od siebie. Nie mogli się ze sobą komunikować, nie mogli ze sobą rozmawiać, nie mogli dyskutować, tylko każdy osobno dokonywał tego przekładu. Słyszy się czasami powiedzenie, że było to pierwsze w dziejach konklawe. Po zamykaniu, każdy osobno, mieli dokonać, tak jak kardynałowie wyboru papieża, tak oni mieli dokonać przekładu pięcioksięgu na język grecki. I dalej mówi ten list, a wystarcza, że gdy zabrali się do dzieła wszyscy jednego dnia, to wszyscy jednego dnia O tej samej porze wyszli ze swoich domków z gotowym przekładem. Było to 70 dnia po rozpoczęciu przekładu. W 70 dni dokonali przekładu Księgi Rodzaju, wyjścia kapłańskiej liczby i powtórzonego prawa. Mało tego, kiedy tych 72 tłumaczy zaczęło ten przekład między sobą porównywać, okazało się, że jest jednobrzmiący. To znaczy 72 ludzi zamkniętych niezależnie od siebie przetłumaczyło Księgi Święte takimi samymi słowami. Uznano, że jest to dzieło natchnione przez samego Boga. Że powstał przekład, który jest nie tylko dziełem tych tłumaczy, ale jest, pochodzi z Bożej inspiracji, skoro 72 w 70 dni dokonywali ten przykład. I ta liczba 72 jest symboliczna, bo 7 jest liczbą wyrażającą doskonałość, a tutaj mamy 10 razy po 7, 70 dni. I mamy 72. Ten przekład został więc po grecku nazwany Septuaginta. Znaczy to po polsku 70. Przekład 70. Kiedy ten jednobrzmiący przekład w 70 egzemplarzach, w 70 kopiach został przekazany i złożony w bibliotece Demetriusza z Faneronu i podarowany również Żydom, to legenda opowiada, że był to dla Żydów najpiękniejszy dzień od stworzenia świata. Że był to, że powstanie Septuaginty, powstanie tego przekładu, to było tak jak ten dzień stworzenia, w którym Bóg powiedział, niech się stanie światło. Jak dzień, w którym została stworzona światłość. Otóż przekład 70 stał się taką światłością dla Izraelitów, którzy od tej pory mogli czytać Pismo Święte w języku, który był ich, nowym językiem greckim. Już nie musieli znać tego hebrajskiego, którego zapominali, tylko mogli czytać w języku greckim. Co z tego, z tej legendy jest prawdą? Co z tej legendy możemy przyjąć jako coś, co się wiarygodnie rzeczywiście wydarzyło? Otóż kilka rzeczy. Otoczka i niektóre szczegóły są rzeczywiście legendarne. Więc te wszystkie bankiety, te uczty, te przyjęcia, te domki, te 70 dni, pewnie to są elementy legendy. Ale historycy, badacze, krytyczni, nawet najbardziej zgadzają się do tego, że za panowania Ptolomeusza Filadelfa, czyli mniej więcej w latach 280-240 przed Chrystusem, powstał przekład pięcioksięgu Mojżesza na język grecki. To jest niewątpliwe. Po drugie, ten przekład, który powstał, to był przekład na piśmie. W ten sposób zostało po raz pierwszy złamane pewne tabu. Można by to ująć krótko. Krótko i dosadnie, ale bardzo prawdziwie. Bóg, który do tej pory przemawiał po hebrajsku i Bóg, który do tej pory ustami tłumaczy, ale tylko w ustny sposób przemawiał po aramejsku, oto Bóg przemówił po grecku. Treści święte, księgi święte, historia święta, prawo święte zostało przemawiane przełożone na język grecki. I jeszcze jedna rzecz, która jest z całą pewnością historyczna, mianowicie to, że po raz pierwszy w dziejach świata i po raz pierwszy w dziejach objawienia Bożego do treści Ksiąg Świętych, do treści Pisma Świętego, po treść Pisma Świętego mogli sięgać nie Żydzi, mogli sięgać Grecy i ludność mówiąca po grecku. A przecież język grecki był językiem starożytnego świata w basenie Morza Śródziemnego. Można by powiedzieć, czym angielski w naszych czasach, tym grecki w starożytności. I oto Bóg przemówił po grecku. To znaczy nie tylko Żydzi, ale i Grecy mogli wziąć do ręki Księgę Świętą, która była napisana, była przetłumaczona, ale napisana w ich języku. To była absolutna nowość. To było, proszę Państwa, można by powiedzieć, nazywają to uczeni, nowe stworzenie Biblii, nowa kreacja Biblii. Dopóki Pismo Święte było po hebrajsku, to ono było hermetyczne, ono było tylko dla Żydów, którzy znali hebrajski. Ale gdy Pismo Święte, gdy Księgi Święte, ta Tora została przełożona na grecki, to od razu zyskała nowy wymiar. Mógł ją czytać każdy. I z tego tytułu to miało od razu bardzo ważny skutek. Mianowicie bardzo wielu pogan mówiących po grecku, wyznających rozmaite religie pogańskie, zainteresowało się treściami Pisma Świętego. Otóż oni znali mitologię, tak jak my ją możemy znać, ale im te mity greckie, mity rzymskie, inne mity im nie wystarczały. Otóż pociągała ich wiara w jednego Boga. I oto teraz otrzymali księgę, Septuagintę, ten jej pierwszy zbiór, w którym na kartach tej Septuaginty odnajdywali tego, za którym tęsknili, którego przeczuwali, którego chcieli uwierzyć, ale go nie znali. I w ten sposób obok Żydów i obok pogan zaczyna się pojawiać trzecia kategoria. Kategoria, która miała ogromne znaczenie dla tego, co wydarzyło się później. Mianowicie prozelici. Czyli tacy poganie z pochodzenia, z urodzenia, których interesowało, im zainteresował Bóg jedyny i wiara w jedynego Boga i zainteresowało ich Pismo Święte, zainteresowały ich Księgi Święte, ale nie chcieli stać się Żydami. Dlaczego nie chcieli stawać się Żydami? Powód był bardzo prosty. Mianowicie nie chcieli poddać się obrzezaniu. Uważali bowiem, że obrzezanie to jest zwyczaj barbarzyński. I że według greckiego sposobu pojmowania świata i człowieka bogowie albo Bóg, w zależności od wiary, stworzył człowieka doskonałym i nie wolno człowiekowi dokonywać jakiejkolwiek interwencji w ludzkie ciało. Z wyjątkiem tego, co konieczne by było obcinanie paznokci. Ale nie to, żeby poddawać się obrzezaniu. Otóż obrzezanie uważano zazwyczaj absolutnie barbarzyńskie, nie do przyjęcia. Nie mogli więc stać się wyznawcami judaizmu, nie mogli stać się Żydami, bo tego podstawowego warunku nie spełniali. Co robili więc? Zastępowali obrzędem, który z czasem otrzymał nazwę chrzest. Mianowicie zamiast obrzezania poddawali się obmyciu w wodzie, z wody. Tylko woda musiała być bieżąca. Czy to w rzece, czy to jakaś czysta woda ze studni. I znakiem tej nowej tożsamości wyznawców jedynego Boga było właśnie oczyszczenie, które otrzymywało nazwę chrzest. Proszę zwrócić uwagę, że ci z Państwa, którzy nadążają, że tak powiem, za tym tokiem myśli, że na tym bardzo zyskały kobiety. Dlaczego? W religii żydowskiej, w religiach semickich, do dnia dzisiejszego judaizm, islam, to są religie mężczyzn. Religia to jest męska sprawa. Kobiety są, ale są obok, na peryferiach oddzielone. Religię wyznają i odpowiadają za kształt religii mężczyźni. Wiąże się to również z obrzezaniem, a także ze specyficznie semickim sposobem patrzenia na kobietę. Natomiast w kulturze greckiej, helenistycznej, takiego spojrzenia na kobietę, jakie mieli Żydzi, Arabowie, inne narody semickie, absolutnie nie było. W związku z tym, mało tego, ponieważ mężczyźni nie poddawali się obrzezaniu i kobiety z natury nie poddawały się obrzezaniu, to obie płci mogły wchodzić, mogły zyskiwać tę nową tożsamość religijną poprzez obrzęd chrztu, poprzez obrzęd oczyszczenia, którego symbolem było właśnie obmycie z wody. To dotyczyło i mężczyzn, i dotyczyło kobiet. W związku z tym Septuaginta przyczyniła się do czegoś, co moglibyśmy nazwać demokratyzacją religii. Demokratyzacją wiary jedynego Boga. Już nie było tak bardzo ważne mężczyzna czy kobieta. Przeszedł obrzęd oczyszczenia, przeszła obrzęd oczyszczenia, staje się prozelitą albo prozelitką. I tych ludzi, tych właśnie prozelitów, zainteresowanych wiarą jedynego Boga, były setki, tysiące, a później dziesiątki tysięcy. Że wyjdziemy tutaj trochę dalej w przyszłość. Pamiętają Państwo, kiedy Paweł podróżuje po ówczesnym, starożytnym świecie, to spotyka prozelitów, Żydzi i prozelici, a wśród prozelitów kobiety. Czasami dochodzi do sytuacji, które w Starym Testamencie były absolutnie nie do pomyślenia. Mianowicie Paweł przybywa do Filipii i tam spotyka zamożną kobietę, która miała na imię Lidia. I Lidia, zainteresowana, już znająca Pismo Święte, znająca Księgi Święte, prozelitka, jest zainteresowana teraz tym, kim jest Jezus Chrystus. I Paweł naucza ją o Chrystusie i chrzci ją po chrześcijańsku i staje się pierwsza kobieta, pierwsza osoba, która stała się chrześcijanką na terenie właśnie Grecji. To była kobieta Lidia. Ale początki tego są związane z Septuagintą. Więc około roku 250 przed Chrystusem pojawia się przekład Pisma Świętego, a dokładniej jego pierwszego zbioru, tej Tory, pięcioksięgu, powtarzam to po raz kolejny, na język grecki. A więc mamy zasadniczo nową jakość życia religijnego. Mało tego, od tej pory już na pewno, być może wcześniej też, ale od tej pory na pewno Izraelici, Żydzi zaczynają się zbierać i ponieważ są daleko od świątyni, bo świątynia była w Jerozolimie, a Aleksandria od świątyni leży mniej więcej 500 kilometrów, więc zbierają się, gromadzą się, nie znają hebrajskiego, więc zaczynają czytać Księgi Święte po grecku. I w ten sposób dają początek instytucji synagogi. Zaczyna się, synagogę znaczy po polsku zebranie, zgromadzenie. Żeby to zebranie miało wartość liturgiczną, publiczną, musiało być 10 mężczyzn. I tak jest po dzień dzisiejszy. Żeby modlitwa żydowska miała wartość taką liturgiczną, musi być 10 mężczyzn. A właściwie 10 osób płci męskiej, bo trudno za mężczyznę uznać na przykład noworodka, który uczestniczy w takim spotkaniu. Ale to ciekawe, że może być 2 dorosłych i 8 noworodków, jest w porządku, to jest tak zwany minian. Natomiast może być 9 dorosłych mężczyzn i 9900 kobiet, i to niczego nie zmienia. Otóż musi być tych 10 mężczyzn. Dlatego też, być może Państwo słyszeli, zwłaszcza starsi, że, a zdarza się to, ja wspominałem kiedyś, żeby się to również raz w Jerozolimie zdarzyło, że przechodzę tam ulicą w Starym Mieście, to jeszcze było podczas studiów, i nagle wychodzi, no właśnie, Żyd i ciągnie mnie za rękę i prosi, żeby wejść. No więc, no co? Albo my się modlimy. No dobrze, ale no u nas jest 9, to po prostu tutaj z nami będzie 10. No ale ja nie jestem Żydem, to nie szkodzi, ale mężczyzna. No, ciekawa taki przykład. I ciekawe podejście. Wracamy do starożytności. Zdarzało się to również i moim kolegom, i innym studentom, i innym ludziom, których po prostu proszono, żeby pomogli w skuteczności modlitwy. No, jak trzeba, można pomóc komukolwiek w modlitwie, to trzeba to robić. Wróćmy do starożytności. Przełożono więc Torę. Bardzo szybko dokonano przekładu na język grecki zbioru proroków. Nie dokonał tego oczywiście jeden człowiek, dokonywało tego wielu ludzi, ale mają, otrzymali do około roku 200 przed Chrystusem zbiór proroków. Czyli już są 2 zbiory w języku greckim. I wtedy zaczynają tłumaczyć na język grecki także pozostałe księgi. Księga psalmów, księga Hioba, straszliwie trudna do przekładu. Księga Koheleta. I oto około roku 130 przed Chrystusem pojawia się księga, która istniała już wcześniej, nazywała się Mądrość Syracha, napisana po hebrajsku i czytana podczas liturgii. Syrach to jest imię autora tej księgi, ale księga była napisana po hebrajsku i wnuczek tego autora zabiera się za dokonanie jej przekładu na grecki. I Państwo posłuchają wstępu, prologu do tej księgi Syracha. On jest oczywiście włączony do Pisma Świętego. Ten wnuczek, zmagając się z tym zadaniem przekładu z hebrajskiego na grecki, rozpoczyna swoje dzieło tak. Prawo, prorocy, i ci, którzy po nich przyszli, zostawili nam liczne i wielkie dzieła w dziedzinie nauki i mądrości. Za co Izraelowi należy się chwała. Potrzeba przeto, by nie tylko ci, co umieją czytać, byli oni dobrze pouczeni, ale też, żeby miłośnicy mądrości dla będących na zewnątrz stali się pożyteczni przez mowy i pisma. Co ten tłumacz chce powiedzieć? Trzeba, żeby Pismo Święte w języku greckim, Księgę Świętą w języku greckim mieli żyć. I chwała należy się Izraelowi za to, że dał Księgi Święte przemawia, który znamy. Ale również dodaje, trzeba pomyśleć o tych i trzeba przetłumaczyć dla tych, którzy są miłośnikami mądrości, to jest aluzja do kultury greckiej, filozofowie, którzy chcą też poznać Pismo Święte. A więc Septuaginta, przekład grecki, ma służyć Żydom mówiącym po grecku i ma służyć wszystkim, którzy mówią po grecku. I powiada tak dalej. Dziadek mój, Jezus, który oddał się, to było popularne imię w czasach przedchrześcijańskich, który oddał się pełniejszemu poznaniu prawa, proroków oraz innych ksiąg ojczystych i nabrał w nich doskonałej biegłości, sam też zapragnął napisać coś z dziedziny nauki i mądrości. Zatem zaczynamy widzieć, że część ksiąg Starego Testamentu, które zostały włączone do Pisma Świętego, to jest refleksja nad tymi księgami, które zostały zapisane wcześniej. Nad Pięcioksięgiem, nad prorokami. Refleksja połączona z modlitwą, głębokim namysłem, poznawaniem świętych treści. A więc już nie tylko bezpośrednie Boże objawienie, ale także wyraz religijności i pobożności. I teraz zwraca się tak bardzo chwyciście, ale myślę, że zrozumiałe i dla nas. Proszę więc, abyście z życzliwością i uwagą zabierali się do czytania, a wybaczali w tych miejscach, gdzie by się komu wydawać mogło, że mimo naszej usilnej pracy nad tłumaczeniem nie mogliśmy dobrać odpowiedniego wyrażenia. Albowiem nie mają tej samej mocy słowa czytane w języku hebrajskim, co przełożone na inną mowę. Otóż ten tłumacz rozumie, że zadanie przekładu jest zadaniem trudnym. Włosi, idąc za tradycją łacińską, wyrazili to traduttore, traditore. Każdy tłumacz to zdrajca. Nie da się dokładnie przełożyć tekstu, zwłaszcza trudniejszego, na inny język. Dlatego, że jest inna kultura, inna mentalność, inny sposób przeżywania, inna wrażliwość, inne słownictwo, inne skojarzenia itd. I ten autor właśnie to tłumaczy, że przekład jest zadaniem trudnym, ale się tego przekładu podejmuje. I w ten sposób zbliżamy się na dzisiaj do końca. Obok Biblii hebrajskiej pojawia się, została opracowana Biblia grecka. Obok Biblii hebrajskiej pojawia się Septuaginta. Biblii hebrajskiej używają Żydzi na terenie Palestyny, którzy mówili po hebrajsku, ewentualnie tłumaczą ją na aramejski. Biblii greckiej Septuaginty używają Żydzi, którzy żyli w diasporze, poza Palestyną, oraz mogą ją czytać wszyscy, którzy znają język grecki. Żydów, którzy mieszkali w Palestynie, było około 1 000 000. Żydów, którzy mieszkali w diasporze, było około 8 do 10 milionów. Zatem Biblia grecka staje się w pełnym tego słowa znaczeniu Biblią diaspory. Mało tego. Jej największy przymiot, jej największa korzyść z Biblii greckiej polega na tym, że ona przygotowała świat pogański, tak samo jak Żydów mówiących po grecku, przygotowała na nowy etap objawienia, ten mianowicie, który zaistniał z Jezusem Chrystusem i z zapisem Pism Nowego Testamentu. Biblia grecka spełniła rolę preparatio evangelica, znaczy to po polsku przygotowanie do Ewangelii. Drodzy Państwo, dlatego, że była Biblia grecka, która stworzyła odpowiednie słownictwo, odpowiedni sposób mówienia o Bogu, myślenia o Bogu, przyjęty, usankcjonowany, uznany, to Ewangelie i Pisma Nowego Testamentu zostały zapisane po grecku. Dlatego nie po hebrajsku, tylko po grecku, bo była już Biblia grecka. Gdy ktoś czyta dzisiaj Nowy Testament w oryginale greckim, to wszystkie cytaty ze Starego Testamentu, a mówiąc dokładnie, prawie wszystkie cytaty są z Septuaginty, są z Biblii greckiej. I na koniec jeszcze jedno zdanie. Skoro tak, to istnieje naród chrześcijański, który nie potrzebuje przekładu Pisma Świętego na swój język, który ma sam Pismo Święte w swoim ojczystym języku. To są oczywiście Grecy. Dlatego Kościół prawosławny grecki jest tak silny i dlatego Grecy są tak dumni z tego, że oni nie potrzebują, oni nie odwołują się do tekstów hebrajskich, nie dokonują żadnych tłumaczeń, tak jak my mamy, tylko gdy chodzi o Stary Testament, wyjmują Septuagintę i czytają w swoich cerkwach. Gdy chodzi o Nowy Testament, mają go po grecku i czytają w swoich cerkwach. A więc i kościoły prawosławne, wszystkie kościoły prawosławne, rosyjski, ukraiński, bułgarski, serbski i tak dalej, kiedy dokonują przekładów Pisma Świętego na własne języki, to dokonują ich z Septuaginty i z Nowego Testamentu. Nie idą do hebrajskiego, nie pytają o oryginał, tylko z Septuaginty, z greckiego. Dlaczego? Tutaj dotykamy sprawy, którą zajmiemy się pewnie na następnym spotkaniu, razem z zapowiadanymi psalmami. Otóż dlatego, że w tym przekładzie Septuaginty, w tym przekładzie Biblii greckiej, mamy do czynienia nie tylko ze zwyczajnym przekładem, ale także z postępem teologicznym. To znaczy Septuaginta, Biblia grecka, mówi więcej niż Biblia hebrajska. Co w niej jest takie więcej? Na ponad 200 lat przed Chrystusem tam są wyraźniejsze wątki mesjańskie, tam są wyraźniejsze wątki misyjne, tam są wyraźniejsze wątki uniwersalne, to znaczy powszechności wiary jedynego Boga. Dlatego ta Biblia grecka to jest rzeczywiście coś więcej. I ona była Biblią autorów Nowego Testamentu, Ojców Kościoła i do dzisiaj jest Biblią Kościoła prawosławnego. Więc warto i trzeba o niej wiedzieć. Na następne nasze spotkanie zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Pierwszy poniedziałek marca, to jest związane z Wielkim Postem, rekolekcjami i tak dalej, to jest 5 marca, więc nie jak zawsze drugi, tylko pierwszy. I 5 marca bardzo serdecznie zapraszam. I jeszcze jedno. Byli Państwo, którzy pytali o pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Otóż taki termin, w którym mamy pojechać, jest od 12 do 20 lipca do Ziemi Świętej tylko. Kto z Państwa będzie zainteresowany, to ja w marcu podam szczegóły, podam program i całą resztę. Nie wcześniej, dlatego że w czerwiec to są te mistrzostwa piłkarskie, prawda, gry i tak dalej, tak dalej. Więc nie ma, będzie wielki bałagan tutaj z pewnością, nawet jeżeli opanowany tak czy inaczej. Natomiast w lipcu będzie, kto z Państwa chciałby, to za Maryi.